Jak obłok.
Głos o 22 w niedzielę. Fa, 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 mógłby sobie nucić i nucić, ale koniec, koniec piosenki. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Audycja Serce jak obłok. Krzysztof Łupkowski realizuje w studiu Agnieszka Osmulska i Ilczuk zasłuchana. Fa, 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 fa.
I Joanna Kuczborska, która wmawia mi zasłuchanie.
A nie zasłuchana. Fa,
zasłuchałam
fa,
się
fa.
Trochę, ale zaraz się jeszcze bardziej zasłucham.
Proszę Państwa, bardzo się tą piosenką cieszymy, a jeszcze bardziej cieszymy się tymi utworami, które nadchodzą od Państwa z muzyką, z piosenkami związanymi, bo jeszcze trwa konkurs muzyczny, trochę w cieniu wydarzeń, które ostatnio miały miejsce i zdominowały audycję Serce jak obłok, ale trwa i czekamy wciąż. Muzyka w temacie wierszy, prozy poetyckiej.
To mogą być wiersze krótkie, to mogą być wiersze dłuższe, to może być właśnie proza. Wszystko zależy od Państwa. Muzyka, takim punktem wyjścia był rok chopinowski, ale oczywiście nie tylko muzyka Chopina, bo różne muzyki nas inspirują na różnych etapach naszego życia. Czasami skrajnie od siebie różne. Czasami potrafimy zachwycić się muzyką z tak bardzo odległych zakątków w ogóle twórczości, inspiracji muzycznych, że sami się sobie dziwimy. No i właśnie może z takiego zderzenia tych czasami może nawet sprzeczności powstaną jakieś piękne wiersze. Cały czas na nie jeszcze czekamy i mamy nadzieję, że Państwo już gdzieś powoli tworzą kolejne utwory o muzyce i z muzyką w temacie, że będą Państwo te przepiękne utwory także do nas wysyłać. Drogi kontaktu.
Mailowa. Coraz częściej wybierana przez Państwa. studio@radiopodlasie.pl. W temacie proszę napisać serce jak obłok. I tradycyjny list ze znaczkiem Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110, Siedlce. I tu również na kopercie prosimy o dopisek serce jak obłok.
A dzisiejsza inspiracja muzyczna, która ma troszeczkę Państwa jakby zachęcić też do pisania, to przyznam szczerze, moja inspiracja muzyczna, nie obiecuję, że coś napiszę, raczej nie, ale chciałabym Państwu gorąco polecić płytę, najnowszą płytę Ani Dąbrowskiej z muzyką filmową, przepięknie płytę zaaranżowaną, przepięknie zaśpiewaną. Jak dla mnie jedna na pewno z najlepszych 10 płyt, które w ciągu ostatnich 10 lat pojawiły się na polskim rynku muzycznym.
Zapomniane, przypomniane.
Dzisiejszą audycję chcemy rozpocząć od wspomnienia. Wojciech Siemion, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych, zmarł tragicznie wczoraj, miał 82 lata, uległ wypadkowi samochodowemu i zmarł. I chcemy go dzisiaj wspomnieć. Tak się składa, że mamy również do dyspozycji wspomnienia lokalne, ale może kilka słów o biografii Wojciecha Siemiona. Urodził się w 1928 roku w Krzczonowie koło Lublina. We wsi był teatr, który dzisiaj nazwano by ludowym. Poza tym na co dzień śpiewano pieśni. Moja babcia też śpiewała, opowiadał Siemion w jednym z wywiadów. Moje chłopskie pochodzenie nigdy nie było dla mnie powodem do wstydu. Co prawda w rodzinie krążyły opowieści, że jesteśmy potomkami książąt porwanych z Pskowa, ale fakty jednoznacznie wskazują na chłopstwo. Zanim został aktorem, pracował między innymi jako lustrator w Izbie Skarbowej. Jako aktor teatralny zadebiutował w 1946 roku w Krakowiakach i Góralach Wojciecha Bogusławskiego na scenie Teatru Miejskiego w Kaliszu. W 1951 roku ukończył studia w warszawskiej PWST.
No i potem oczywiście było mnóstwo ról i tych teatralnych, i tych filmowych, i tych serialowych, i tych dramatycznych, i tych komediowych. Można by je było tutaj wszystkie oczywiście wymieniać. Ale nie będziemy tego robić, za to przypomnimy Państwu pobyt Wojciecha Siemiona w Mielniku niespełna rok temu, w sierpniu 2009 roku. Miała miejsce premiera filmu opowiadającego o Henryku Musiałowiczu. Do galerii Wawa przyjechało wówczas liczne grono zaproszonych gości, artystów, samorządowców, mieszkańców Mielnika, przyjaciół malarza. W ich gronie był także Wojciech Siemion z żoną Barbarą i jak wspomina Agnieszka Bolewska i Waniuk, która także była obecna na wernisażu, pan Wojciech Siemion zaskoczył wtedy wszystkich zebranych, wszedł na ławę, którą nazwał swoją sceną i z wielkim animuszem recytował wiersze dla swojego przyjaciela.
Co to znaczy budować małe sprawy? Najpiękniej na to odpowiedział Julian Tuwim w Kwiatach Polskich, mówiąc o tych drobiazgach, które tworzą ojczyznę. Zaczyna się ten fragment angielskim porzekadłem: My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziale dom Polski przypadł to ojczyzna, a inne kraje są hotele. Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko, a w nim pamiętasz ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki. Leży tam fajka, spinka, śrubka, syntetikono ze schła tubka, brązowe pióro wypalane z białym napisem Zakopane, korbka do czegoś, klucz od czegoś, to już oboje do niczegoś. Złożyłem wiersz, jaka to szuflada. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone serce twe w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj, nic nie sprzątaj, przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach, w takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył. I trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną, jak z tą szufladą, tak z ojczyzną. Nic nie wyrzucisz, coś ci wzbrania przetrząsać lamus przywiązania i niepotrzebne, nieużyte usunąć. Niech zostanie z tobą. Zabobon, mówisz tak, zabobon. Ludzie uczeni są to mitem i z tej codziennej mitologii nagłych zaułka zjawień olśnień, to z barwy, z linii, to z melodii chwila ojczyzną ci wyrośnie. Zjawić się taka niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia, to ona, twoja własna, żywa Polska. Cześć wszystkich tych, którzy przyjdą nie raz, nie dwa, ale chociaż trzy razy obejrzeć obrazy Henryka. Wiersz nosi tytuł Rozmowa z Orfeuszem. Powiedział mi wczoraj Orfeusz w klejpie pod księżycową rzęsą, nikt mnie już nie oszuka. Świat nie ma sensu. Sens ma sztuka.
Książki z dobrej strony.
Małe, a w zasadzie duże święto książek w minionym tygodniu obchodziliśmy, Światowy Dzień Książki. Małe dlatego, że nie wiadomo, jak taki dzień obchodzić i co wtedy zrobić, żeby uczcić.
Mówisz? Właśnie bardzo dużo jest pomysłów.
Tak?
Tylko trzeba chcieć. A czytelnictwo na łeb na szyję spada.
Byłaś w księgarniach?
Byłam. Myślałam, że...
Kawę dostaniesz?
Nie, myślałam, że dostanę róże, tak jak
nie,
to
nie
jest.
Nie,
to, że nie dostałam róży, to akurat mnie nie zdziwiło, absolutnie. Nie, natomiast w ogóle nic się nie działo. Mm-hmm. I ja myślę, że właśnie osoby zainteresowane, to znaczy, gdzie przekłada się to no po prostu na geszeft, interes, nic nie robią. Te księgarnie jak wymarłe. Poszłam specjalnie po to, żeby zobaczyć, czy jest obchodzony Światowy Dzień Książki 23 kwietnia.
A może należało pójść do biblioteki, może tam coś się działo. Pewnie więcej.
A nawet jeżeli się działo, to słuchaj, to ja jako czytelnik chodzę i szukam, natomiast nic mnie nie zachęca i nic mnie nie informuje, nic mnie nie przyzywa. Chodź, czytelniku, będziemy świętować. Nie, nic, absolutnie. Ale w Warszawie, nie wiem, czy słyszałaś, w wybranych tramwajach z głośników emitowano fragmenty książek, które czytane były przez aktorów znanych. Różnych książek. Tam od literatury dziecięcej, przez klasykę, po nowości absolutnie.
W moim mieście w autobusach leciały reklamy.
To jak zwykle. Wciąż te same, tak. To trochę szkoda jest. Bardzo mi szkoda. Święto bardzo sympatyczne. Narodziło się w Katalonii w 26. Niech sobie przypomnę. Tak. A przez UNESCO zostało uznane jako Międzynarodowy Dzień Książki w 1995 roku. A w Katalonii właśnie ten zwyczaj jest piękny z różami. Najpierw, może dlatego, że tam to święto jest podbudowane przez wspomnienie świętego Jerzego. I jakby Jerzy pomaga książką. I najpierw mężczyźni w tym dniu dawali kobietom róże czerwone, które symbolizowały krew tego smoka zabitego przez świętego Jerzego, a z czasem kobiety zaczęły się rewanżować mężczyznom właśnie podarunkami książkowymi. Bardzo sympatyczny zwyczaj. Co by szkodziło, żeby u nas tak było, proszę cię. Nic się nie jest.
Strasznie dużo mam teraz myśli w głowie i nie wiem, czy wszystkie powinnam na głos wypowiedzieć, więc może nie. Ale no my generalnie Państwa cały czas zachęcamy do sięgania po książki i staramy się też po cichu podsuwać to, co dobre, ciekawe, a czasami takie trochę niepozorne, a mogące w dużym stopniu pomóc. I taka chyba będzie książka, o której dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć. Bo może nie jest to jakieś wydarzenie na miarę literackiego Nobla, ani nagród nie wiadomo jakich, ale na pewno książka, która...
Historia prawdziwa.
Tak, tak. I może ona na pewno pokazać osobom, które znajdą się w podobnej sytuacji, no, że
jak można... w wierszu księdza Jana Twardowskiego, kiedy Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno.
No właśnie, że można zawsze
tutaj na oścież,
w trudnych sytuacjach jakieś wyjście znaleźć, że może się okazać, że to, co beznadziejne, jednak sporo nadziei niesie.
Ja jeszcze tylko powiem, że my róż nie mamy wprawdzie, ale te dwie książki, o której to książce za chwilę więcej Państwo usłyszą, będziemy mieli dla Państwa.
Ale to proszę słuchać nas do końca audycji, wtedy będzie informacja, w jaki sposób książki można otrzymać, bo myślę, że najpierw warto posłuchać jest rozmowy z autorką. Ale zanim to się stanie, to jeszcze piosenka Grzegorza Turnała. Tak zastanawiałyśmy się, szukałyśmy piosenki, gdzie coś o książce by było. I znowu niezmiennie wiersz Cummingsa tutaj wraca i piosenka Grzegorza Turnała, Gdy wszystko się zdarza.
Szczelniej niż książka zamknięte, a w głębi tych wyżyn, co chylą się w nas. Ktoś znaczy nas pięknem jak piętnem. Coś w nas świeci jaśniej niż słońca i zorze. Coś w nas znaczy więcej niż książka, rzec może. Coś w nas jest wspanialsze niż pojąć się da. A my wszystko żyjemy o tak. W nas jedność przez jedność się mnoży. Więc kocham cię, kochasz mnie. Chwyć mnie za rękę. Jest w książkach coś szczerze. Zamknięty, a w głębi tych wyżyn, co chylą się w nas, a my w śpiew tam wokoło przez czas. Ktoś znaczy nas pięknym jak piętnem.
Pani Jolanta Wachowicz-Makowska, autorka książki, która świeżo ukazała się w wydawnictwie Bernardinum Czas Nadziei. Tytuł zaskakujący. Po przeczytaniu kilku pierwszych rozdziałów dowiadujemy się, że główna bohaterka jest nieuleczalnie chora, chora na raka i pozostało jej, zdaniem lekarzy, już niewiele życia. Dlaczego taka sprzeczność? Dlaczego taki tytuł dla tej trudnej historii też?
Muszę przyznać, że tytuł nie jest mój, tylko tytuł nadało wydawnictwo, czyli pierwszy czytelnik. Tytuł początkowy był inny i ta powieść została wydana w odcinkach w liście do pani i tam tytuł był inny. Tytuł został zmieniany przez wydawnictwo, zmieniany został zresztą kilkakrotnie, a mnie się podobał, więc zaakceptowałam. Ale tu nadali, muszę powiedzieć, ten tytuł czytelnicy, a nie autorka.
Natomiast ta nadzieja w kontekście nieuleczalnej choroby jest tutaj trochę denerwująca na początku, ale też wywołuje uczucia rozpaczliwego szukania nadziei w sytuacji, gdzie po ludzku tej nadziei już nie ma. Czy można rzeczywiście w takich sytuacjach, kiedy człowiek dowiaduje się, że oto jego życie się kończy, w bardzo krótkim, przewidywalnym czasie doszukać się nadziei?
No ja myślę, że jest to powszechne zjawisko. Jeżeli się bywa w szpitalach onkologicznych, to tam najwięcej jest właśnie nadziei, więcej niż w życiu pozaszpitalnym, że człowiek znajdując się w sytuacji ekstremalnej musi mieć nadzieję, żeby tę sytuację przetrwać, inaczej to pozostaje tylko samobójstwo, no nie ma innego wyjścia.
To jest nadzieja tego, co czeka nas potem, nadzieja na Boże miłosierdzie, na niebo, na to, że nasza wiara nie jest bezpodstawna, ale...
Po ludzku rzecz biorąc, no to również człowiek jeszcze chwyta się nadziei na życie. To nie jest przecież nic w tym złego, że człowiek chciałby pożyć jeszcze na tym świecie, zanim przyjedzie na tamten.
Nadzieja głównej bohaterki Stanisławy jest tutaj wynagrodzona, można powiedzieć, stokrotnie. To jest jakby współczesna opowieść o Kopciuszku. O tyle przejmująca, że powieść, którą napisało życie. Czy rzeczywiście wszystkie opowieści, historie dotyczące Stanisławy się wydarzyły? Czy jej historia była tylko kanwą do napisania tak wciągającej powieści?
Na to pytanie to jest trudno odpowiedzieć, dlatego że autor zwykle nie zdradza wszystkich tajemnic swojej pracy i pisania. Wydaje mi się, że wszystkie opowieści o Kopciuszkach są prawdziwe, łącznie z pierwszą opowieścią o Kopciuszku i są chyba najbardziej powszechne. Natomiast tutaj tak, wszystkie postacie są autentyczne, chociaż nie wszystkie spotkały się dokładnie w takich okolicznościach, w takich miejscach, jak jest w książce. Tutaj fikcja literacka i rzeczywistość przeplatają się, no ale to jest cechą powieści, to nie jest reportaż.
W zamkniętym słowie, w rozwartym półgeście, z ramionami, co dźwigają czas, czuję i trwam, czuję i trwam. W codzienności zawiłej, w krzywdzie i złości, z otwartym czołem staję pod wiatr. Czuję i trwam, czuję i trwam. W wieczorach samotnych, w nostalgii i bólu, z duszą, co czasem łka, czuję i trwam, czuję i trwam. Ileż to lat borykam się tak z radością i miłością, której nie potrafię dać i brać. Ileż to dni płynących bez dat, z chmurą i ufnością, nie umiem, nie potrafię się śmiać. W kamiennym milczeniu, w spojrzeniu bezwiednym, z moim cieniem, tym jedynym, czuję i trwam, czuję i trwam. W beznadziejnej niemocy, w nicości nieobcej, z ustami, co tak głośno krzyczą, czuję i trwam, czuję. Wiem, że gdy borykam się tak, to radość i miłość chcę, potrafię dać i brać. Wielości dni płynących bez dat, z umurą i ufnością, umiem, potrafię się śmiać. Czuję i trwam, 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 czuję i trwam.
Pani napisała już wiele książek, wiele artykułów, które możemy czytać m.in. w liście do Pani, rekomendowanym również na naszej antenie. Czy spotyka się Pani z takimi innymi historiami życiowymi, gdzie kiedy właśnie po ludzku nasze pomysły i scenariusze na życie się kończą, coś niewiarygodnego, tak jak w tej powieści, może się zdarzyć? Czy to jest właśnie taka nadzieja, kiedy już nie ma pomysłów, nie ma scenariusza?
No więc wie Pani, ta historia nie jest najbardziej niewiarygodna, z którym ja się spotkałam. Po prostu wtedy przyszła mi do głowy, była potrzeba szybkiego opisania jakiejś historii. Było takie zamówienie ze strony listu i opisałam tą historię, ale nie jest to najbardziej niezwykła historia, jaką ja znam. Wydarzyły się, spotkałam w swoim życiu wiele bardziej niezwykłych historii, które też tu należało pisać, ale ze względu na to, że osoby żyją, czy nie wyrażają zgody na pisanie, No to trudno opisać, no trzeba by było bardzo pozmieniać te realia, to się nie zawsze daje.
Pani jako autorka, komu szczególnie chciałaby Pani tę książkę podsunąć, tę powieść, te mądrości o życiu tam zawarte? Ja jako czytelniczka na zasadzie prostych pierwszych skojarzeń pomyślałam sobie, że na pewno będą zainteresowane nią osoby, które albo same dotknięte są właśnie takim losem choroby nieuleczalnej, której kres jest gdzieś blisko, albo osoby, które mają w rodzinie podobny przypadek, ale to chyba zbyt wąski krąg odbiorców.
Z tego, co dotychczas wiem, z dotychczasowych recenzji, dotychczasowych reakcji, reakcji na powieść, która była pisana w odcinkach, to wynika, że czytały to ku mojemu zdumieniu również osoby zupełnie zdrowe i młode. I to jest najbardziej zdumiewające, ale o to, czego one szukają w tej książce, to należałoby zapytać czytelników, a nie autorkę. Autorka tylko opisuje, ale... czy ją komuś dedykowałam, albo pisałam, no nie pisałam nic pokrzepienia w sercu na pewno. Opisywałam pewne zdarzenie, które jest, czy ja wiem, czy niezwykłe, no, które było.
Jest na pewno niezwykłe i Państwo czytelnicy na pewno się o tym przekonają. Natomiast gdyby Pani chciała jakieś jedno przesłanie z tej książki podkreślić, na czym Pani by bardzo zależało, żeby zostało zapamiętane?
No, naprawdę nie wiem. Myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, jeżeli czyta. To nie jest książka osobista, to nie jest książka, którą ja pisałam, żeby coś komuś przekazać. Ja myślę, że każdy powinien znaleźć to, czego szuka, to, czego potrzebuje. Jeżeli mu ta książka się podoba, to na pewno to znajduje. Jak mu się nie podoba, to ją odkłada.
Ja pytam o to, dlatego że sama wynotowałam kilka takich myśli, które dotyczą życia i jak najbardziej żyjących i wcale nie dziwią mnie młode kobiety, które tę książkę czytały. To są też takie prawdy. Na przykład taka uwaga Stanisławy, że w pewnym momencie poczuła się winna swojej samotności, bo mówi, to nie tylko los należy obarczać odpowiedzialnością za osamotnienie, ale także rezerwę, z jaką traktowała ludzi, nieufność, ucieczkę od dobroci,
no,
życzliwości, prawda? To wielu osób dotyczy. Jakiś taki żal i niezgoda na to, że moje marzenia się nie spełniły, że nie mam męża, nie mam dzieci, nie mam domu, nie mam takiego życia, jakie bym bardzo chciała mieć.
Widzi Pani, no więc Pani znalazła jakieś zdanie, myślę, że...
Ale byłam ciekawa właśnie zdania autorki, czy jest jakaś taka właśnie perełka Pani, taka myśl, szczególnie Pani sercu i Pani doświadczeniom życiowym bliska?
Moim doświadczeniom? No, że mam nadzieję, że powinno umierać ostatnia, jeżeli w ogóle powinno umierać.
Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu. Będę z tobą, z tobą. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą, z tobą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. I w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą. Jak ostatnim dniu będę z tobą, z tobą. Przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, przed tobą świat, za tobą ja, a za mną.
W książce pięknie jest pokazane, jak być z kimś, kto już ma wyrok i wie. Pięknie też mówi o swoim odchodzeniu bohaterka Stanisława, o tym, jak trudno się pogodzić, to dużo spraw trzeba uporządkować, a jak trudno rozstać się nie tylko ze światem, ale z samym sobą. Człowiek jest jednak do siebie przywiązany. Takie proste sformułowania zdaniowe wiele okien w naszej umyśle i duszy otwierają też.
Dobrze.
Piękne są też zdania o miłości, bo to jest taka miłość zupełnie nie hollywoodzka, nie taka, do jakich przywykliśmy w kobiecych pismach kolorowych.
No może to jest prawdziwa po prostu.
Właśnie, i też zacytuję tutaj taki piękny fragment. Ja tak zdradzę trochę naszym państwu czytelnikom, że spotyka się dwoje ludzi, właśnie Stanisława Drzewiecka, stara panna, powiedzmy sobie szczerze, 54-letnia lekarka.
Stara panna.
Tak, której według lekarzy już niewiele życia pozostało i kobieta wierząca i mężczyzna bogaty, który miał zupełnie inne doświadczenia życiowe, niewierzący i spotykają się w późnym wieku i wydawałoby się, że nic z tego nie będzie, a ta miłość jest taka i też jeszcze raz zacytuję Państwa uwadze, polecam to zdanie, nie było ani serca, ani oczarowania. Byli natomiast nieustannie zdumieni, że bez tego rodzaju fascynacji można sobie aż tak wiele nawzajem ofiarować.
No, tak bywa, tak mi się wydaje. Że to jest, jak się przeżyje wiele lat, to tak się myśli o miłości.
Ale to trzeba przeżyć wiele lat, czy to może się...
Myślę, że tak. Tak? Że wszystko wynika z błędów, które się popełnia i z wniosków, które się wyciąga z tych błędów.
Czy spotkała się Pani jeszcze w ocenach Pani książki z jakimś buntem czytelników, że to za późno, że ta piękna historia, że to jakby ironia losu. Na końcu życia tyle spełnionych marzeń i miłość i fortuna i jakby wszystko, z czego nie można korzystać i cieszyć się nim.
No więc ja się nie spotkałam, ale przecież ja nie znam wszystkich reakcji. Ja znam tylko te reakcje oficjalne, wypowiadane przez dziennikarzy, pisane w recenzjach, natomiast nie znam opinii czytelników. Być może takie reakcje się zdarzają. Na pewno się zdarzają, bo a przede wszystkim zdarzają się w życiu prawdziwym i realnym ludzkim, że coś przychodzi za późno. Albo coś przychodzi o wiele za późno. Przychodzi wtedy, kiedy już człowiek jest na tamtym świecie. No ale czy to jest za późno? No nie wiem. Może to jest sam czas.
Thank you.
zatoka lasu z gór wstępuje i cicho szemrze górski potok, gdy słowo znagła się znajduje, powodzi słonecznego smoku. Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata, cichością swoją i milczeniem pogod się wzmoczy, góry wplata, góra się wplata w sens istnienia. Jak łza z poprzęs wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Co też powiedzieć chcesz strumieniu, kiedy spragnieni wodę piją, kiedy z nazwiska imienia mijają tak jak świat przemija. Zdumienie my i sen odkryciem, że ze mną w tym, że ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens.
Myślę, że obok nadziei tej tytułowej, ważną bohaterką powieści jest dobroć, którą emanuje główna bohaterka, i ta dobroć wiele też ma sprawczych potem działań, rzutuje to na jej nową rodzinę. To też wynika z Pani doświadczeń, ze spotkania z ludźmi, takie dobro, które rozsiewa się i wiele naprawia?
No przede wszystkim ze spotkania ze Stanisławą, to na pewno. Ona taka była naprawdę. To nie jest fikcja. Taka była naprawdę, ale to nie jest taka dobroć narzucająca się. To jest taka zwyczajna dobroć, bardzo prosta. To nie ma takiej dobroci na pokaz, dobroci jak fajerwerk. Są takie bardzo proste odruchy. Przecież ona właściwie nie jest taka dobra w znaczeniu jakiejś wielkiej, no przynajmniej jakiejś wielkich rzeczy. Ona jest dobra tak na co dzień, po prostu. Tak po ludzku dobra.
Jeszcze jedna ważna sprawa, o której chcę naszym czytelnikom powiedzieć, to jest chrześcijańska powieść. Ja myślę, że dla nas chrześcijan jest to bardzo ważne. Tak wiele jest powieści o miłości, historii życiowych, zupełnie z innej mentalności, jakby z innej planety. To wszystko jest prześwietlone, też podobnie jak z dobrocią, nie na pokaz i nie ostentacyjnie, ale silną, ogromną wiarą.
Tak, wielokrotnie zadawano to pytanie i ja na to odpowiem tak, jak odpowiadam zawsze. To nie jest pisane z pozycji osoby wierzącej, tylko to jest pisane o osoby wierzącej. I no jeżeli pani tak to odbiera, no ona była osobą głęboką, mądrze wierzącą. I ja nawet pisząc tą książkę nie zdawałam sobie z tego sprawy. To dopiero właściwie państwo, żeście mi uświadomili. Bo to mimo moich poglądów na temat wiary nigdzie. Jeżeli tam się przebija ten wątek, to zupełnie zrobiłam to nieświadomie. Ale opisując widocznie, pisałam wiernie swoją bohaterkę. Ona była głęboko wierząca.
Ja myślę, że rzeczywiście uzasadniony jest ten tytuł i osoby, które znajdują się na zakrętach życiowych i w jakichś ciemnościach, powinny przeczytać Czas Nadziei, aby nadzieję w swoim życiu też odnaleźć. Bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem była autorka pani Jolanta Wachowicz-Makowska. Rozmawiałam z panią Jolantą Wachowicz-Makowską, autorką książki Czas Nadziei. Tę powieść napisało życie. Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest historia prawdziwa, niezwykła. Czyta się szybko, wciągająca i naprawdę pełna nadziei.
Dwa egzemplarze dla państwa w prezencie. Bardzo prosimy o telefony 025 644 6555. Dwie pierwsze osoby, które się dodzwonią w prezencie od wydawnictwa Bernardinum, te książki otrzymają.
Nadłyk wody w pragnienia szczycie.
Telefon już dzwonią, za chwilę będziemy odbierać. Najpierw podziękujemy państwu za wspólny wieczór. Żegnają się Krzysztof Łupkowski, który audycję zrealizował, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska.
Że śmierć początki nowego życia.
Mm-hmm.